Duch Święty poznawany jest poprzez dwojaki sposób. Pierwszy przez wiarę, drugi poprzez doświadczenie. Wiara, która wynika z nauczania Kościoła, z tego, co jest tradycją, przekazem Słowa Bożego, zawartego w Piśmie Świętym. Kiedy zastanawiamy się nad Duchem Świętym, trzeba uświadomić sobie, kim On dla mnie jest. Takim pięknym doświadczeniem, które przekazuje nam Kościół, to jest encyklika Jana Pawła II o Duchu Świętym. W życiu Kościoła i świata Dominum et Vivificantem z roku 86. Papież we wprowadzeniu mówi następujące słowa. Ducha Świętego wyznaje Kościół jako Pana i Ożywiciela. Czyni to słowami symbolu wiary zwanego nicejsko-konstantynopolitańskim od dwóch soborów w Nicei w 325 roku i w Konstantynopolu w 381, którym zawdzięcza swoje powstanie ogłoszenie. Tam również dodano, że Duch Święty mówi przez proroków. Słowo to są słowa, które Kościół czerpie z samego źródła wiary, którym jest Jezus Chrystus. Istotnie, według Ewangelii Świętego Jana, Duch Święty został nam dany wraz z nowym życiem. Jak głosi, obiecuje Jezus w dniu uroczystego żydowskiego święta namiotów. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I Ewangelista dodaje, a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Kościół tedy pouczony Słowem Chrystusa, czerpiąc doświadczenia Pięćdziesiątnicy i własnych dziejów apostolskich, od początku głosi wiarę w Ducha Świętego jako Ożywiciela, poprzez którego niezgłębiony, trójjedyny Bóg udziela się ludziom, zaszczepiając w nich zadatek życia wiecznego. Te słowa w jakim stopniu inspirują nas do zastanowienia się nad tym, że Duch Święty jest tym, który jest Panem i Ożywicielem. Zobaczmy, z jednej strony ma ogromną moc działania w życiu człowieka. Kiedy otworzymy się na Ducha Świętego, On dotyka tego wszystkiego, co jest sanktuarium. Tego, co jest największą tajemnicą w Twoim życiu. Dotyka Twojego serca, Twojego umysłu, Twojej woli, Twojej wyobraźni. Dotyka w sposób delikatny, aby uczynić z Ciebie człowieka zdolnego do tego, aby odkryć w Bogu tego, który jest Duchem. Który jest doskonały, który jest święty, który jest jedyny. I w doświadczeniu Ducha Świętego przeżywamy również to, co jest istotne, że On nas ciągle odnawia. Zobaczmy, Kościół jako wspólnota potrzebuje ciągłego zstępowania Ducha Świętego. I to, że nazywamy się jako wspólnota odnową w Duchu Świętym. Pamiętam, kardynał Sinens na spotkaniu na Jasnej Górze, na pierwszym kongresie odnowy w Duchu Świętym powiedział, że Kościół jest wspólnotą, która ciągle się doskonali w mocy Ducha Świętego. I dlatego, kiedy spotykamy się wspólnie, to łączy nas Duch Święty. Łączy nas ktoś, kto jest pośród nas tą siłą, tym dynamizmem, tym, co ożywia człowieka do tego, aby spotkać się z Panem Bogiem. Ojciec Święty w encyklice mówi tak. Duch Ojca i Syna dany Kościołowi. To znaczy, że Kościół jako wspólnota został obdarowany w dniu Pięćdziesiątnicy niezwykłą łaską. łaską, która spowodowała, że ci, którzy tam się zgromadzili, doświadczyli niezwykłej jedności. Zobaczmy, we współczesnym świecie widzimy tak wiele podziałów. Ludzie dzielą się, w jakim stopniu oddzielają się od innych. I może przypomina to trochę wieżę Babel, kiedy ludzie zaczynają mówić różnymi językami, przestają się rozumieć, są pyszni, są zarozumiali, są zamknięci w sobie. A Duch Święty, który przychodzi w dniu Pięćdziesiątnicy, uczy nas mówić językiem miłości. To jest język zrozumiały dla wszystkich ludzi. Niezależnie, czy człowiek jest wierzącym, czy niewierzącym, język miłości jest językiem, który łączy ludzi. To wynika z natury samego człowieka. Bóg tak nas ukształtował, że w duchu miłości jesteśmy w stanie doświadczyć tego, co jest zjednoczeniem z Bogiem i z drugim człowiekiem. I to, co staje się początkiem Kościoła, rodzi się z mocy Ducha Świętego. Ale zobaczmy, że Duch Święty, to co mówi Ojciec Święty, jest tym, który przekonuje świat o grzechu. To, co jest trudne w życiu każdego z nas, to jest przyznanie się do tego, że nie jesteśmy doskonali. I Duch Święty poucza nas o tym poprzez szczególne wydarzenie, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa. Duch Święty doprowadza do tego, że ci, którzy przychodzą, rozeznają wielką tajemnicę wiary. Niewiasty, które stają przed pustym grobem, otrzymują niezwykłą moc Ducha Świętego, aby uwierzyć. I zobacz, że twoim zadaniem jest otworzyć się na tę oczyszczającą moc Ducha Świętego. On wypala to wszystko, co jest grzechem, co jest słabością. I trzeci wymiar, o którym mówi Ojciec Święty w swojej encyklice, to to, że Duch daje życie. Człowiek, który podobny jest do takiego wielkiego dzbana, do którego Duch Święty wlewa wodę. Ale zobaczmy, że w tym dzbanie są różne rzeczy. Kiedy Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła o tym, że serce człowieka to jest tak jak szklanka. Można włożyć wielkie rzeczy, ale później takich dużych rzeczy nie da się włożyć. Trzeba coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze, aby się zapełniła. Ale zawsze będzie tam miejsce, żeby wlać wodę, która wypełni całą tę przestrzeń, zapełniając do tego stopnia, że ta pełnia się objawi. I zobacz, te duże elementy, które wkładamy, to są elementy naszej wiary. To są pewne podstawy. Ale zobaczmy, że kiedy umieszczamy tam różne rzeczy na tym dzbanie, to człowiek zdobywa pewne doświadczenie, uczy się pewnej pokory. I Pan Bóg skłania nas do tego, abyśmy zauważyli również te małe elementy w naszym życiu. Zobaczmy, zwykle koncentrujemy się na rzeczach wielkich, ważnych, istotnych, ale w jakimś momencie pojawiają się te rzeczy mniejsze, które powodują to, że jakby uzupełniamy to wszystko, co jest pragnieniem życia w pełni. I może takim doświadczeniem jest to, że na początku rodzi się zachwyt. Zobaczmy, to nas motywuje. Kiedy człowiek poznaje Pana Boga, kiedy poznaje Jego miłość, jesteśmy zafascynowani. A zobaczmy, Duch Święty działa nie tylko w sytuacjach, kiedy jest egzaltacja, zachwyt. Kiedy apostołowie byli w Wieczerniku, kiedy wyszli w Dzień Pięćdziesiątnicy, oni mieli ogromny zapał, ogromną energię. Byli niezwykle poruszeni. Ale zobaczmy, ta energia zniknęła, kiedy musieli pójść w codzienne życie. Oni zostali posłani do ludzi i tam spotykali się z różnego rodzaju problemami. Ale Duch Święty ciągle im towarzyszył. Nie tylko w wielkich zadaniach, ale w tych codziennych sprawach, kiedy musieli walczyć ze swoją słabością, kiedy musieli podejmować pracę nad ludźmi, którzy okazywali brak wiary, brak zaufania. Mówiąc dzisiaj o tym doświadczeniu Ducha Świętego, trzeba powiedzieć, że Duch Święty jest tą niezwykłą tajemnicą. Jest osobą równą Ojcu i Synowi. To jest ważna prawda, dlatego że ona pokazuje nam, że z Duchem Świętym możemy nawiązać relacje. Pamiętam swoje doświadczenie jako młody człowiek, kiedy byłem jeszcze klerykiem. Powiedziałem o swoim spotkaniu ze wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym. Mój proboszcz zapytał, a co wy tam robicie? Rozmawiacie z Duchem Świętym? Ja mówię, no tak. A to nie lepiej rozmawiać z Ojcem i Synem? Łatwiej jest nawiązać kontakt. Duch Święty jest niedostrzegalny. I wtedy uśmiechnąłem się mu i do księdza proboszcza. Mówię, jakoś czuję, że jest ten Duch Święty mi tak bardzo bliski. Wtedy uśmiechnął się i powiedział, będą z ciebie ludzie jeszcze. Myślę, że to właśnie jest istota naszego przeżywania spotkania z Duchem Świętym, że będą z nas jeszcze ludzie. Ludzie święci, ludzie, którzy zaangażują się, którzy odczują swój niezwykły charyzmat do służby. Do tego, żeby być naprawdę, autentycznie chrześcijaninem, który zaufał bezgranicznie Chrystusowi. Ale to wszystko, to zaufanie wymaga łaski Ducha Świętego. Mówiąc o osobie, trzeba powiedzieć o dwóch wymiarach. Z jednej strony to jest rozum, a z drugiej strony wolna wola. I patrząc na osobę, dostrzegamy, że Duch Święty jest tym, który podejmuje niezwykłe działanie w życiu każdego z nas. W liście pierwszym do Koryntian święty Paweł mówi, wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Pierwsza bardzo ważna sprawa, że podporządkowanie rozumu i wolnej woli dokonuje się wtedy, kiedy jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego. Zobaczmy, Duch Święty skłania nas do posłuszeństwa wierze. To, co działo się przez wieki Kościoła, kiedy zabrakło posłuszeństwa Duchowi Świętemu, rodziły się schizmy, rodziły się podziały. Schizma wschodnia, podział na Kościół katolicki, Kościół prawosławny, schizma zachodnia, podział na Kościół katolicki i protestancki. Dlaczego tak się stało? Bo zabrakło ducha jedności. Ludzie zaczęli sobie budować wieżę Babel. Zaczęli budować sobie swój świat według swoich argumentów, swoich przekonań, swoich działań, które prowadziły do zgubnych podziałów, do tego, że pojawiało się zgorszenie. I może Duch Święty przypomina nam o tym, że w każdym z nas ma być właśnie ta postawa odkrywania prawdy o tym, że On jest Panem naszej jedności. Najpierw jedności wewnętrznej. Jedności, która sprawia, że ja odrzucam wszelki grzech. Odrzucam wszelkie zło. Błażej Paskal kiedyś powiedział, że człowiek, który żyje w grzechu, jest tym, który zaprzecza obecności Ducha Świętego. I myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że kiedy uwolnimy się od poczucia grzechu, uwolnimy się od grzechu ciężkiego, to stajemy się w pełni chrześcijanami i Duch Święty ma dostęp do nas. Nie blokujemy tego wszystkiego, co jest skutecznością naszego działania. Dalej mówiąc o doświadczeniu Ducha Świętego, to jest bardzo ważny tekst z prefacji o Trójcy Świętej. Bardzo trudny tekst teologiczny, ale pokazujący tę niezwykłą prawdę o obecności trzech osób, o ich równości. Prefacja mówi tak. Ty, Bóg Ojciec, z jednorodzonym Synem Twoim Duchem Świętym, jednym jesteście Bogiem, jednym jesteście Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Jeden z najtrudniejszych tekstów teologicznych. Przez kilka wieków chrześcijanie zmagali się z tym właśnie problemem dotyczącym odrębności osób i jedności w boskiej naturze. To jest bardzo istotne dla każdego z nas. Trudno nam to zrozumieć. Tę Trójcę Świętą, trzy osoby, które mają tę samą naturę. Pierwsze trzy wieki były poświęcone temu, żeby zrozumieć, że natura Boga to jest coś, co jest tajemnicą, ale coś, co łączy te trzy osoby. Jedność w istocie. Bóg w swojej jedności, ta doskonała miłość trzech osób objawia niezwykły dar. Dar tego, co jest doskonałe, co jest piękne, co jest święte, co jest niepowtarzalne. I zobaczmy, ta jedność to jest zaproszenie również do jedności z Trójcą Świętą. Co jest przeszkodą w tej jedności? Grzech. Przezwyciężasz grzech. Zostajesz zaproszony do jedności Trójcy Świętej. Zostajesz włączony w to życie, które jest życiem w pełni. I zobaczmy, że my tu na ziemi, żyjąc, realizując swoje powołanie do świętości, możemy tę świętość już przeżywać. Chociaż nie do końca tego doświadczamy. Dalej, równość w majestacie. Bardzo ważne, aby uświadomić sobie te trzy osoby, które są w tej głębokiej relacji miłości. Kościół prawosławny ma z tym problem, dlatego że tam pojawia się pewnego rodzaju podporządkowanie. Ojciec jest najważniejszy, Syn jest mniej ważny i Duch Święty jest znacznie mniej ważny. Natomiast my, przestrzegając tego, co jest równością, co jest nauczaniem pierwszych soborów, pierwszych spotkań chrześcijan, doświadczamy właśnie tego, co jest tą tajemnicą budowania tej jednej natury. To, co stanie się kiedyś, że my zostaniemy przemienieni tą niezwykłą miłością, że staniemy się tożsami z Panem Bogiem w tym doświadczeniu i poznania, i miłości. To, co mówi Pismo Święte, staniecie się bogami. Nie chodzi o to, że będziemy konkurować z Panem Bogiem, ale zostaniemy tak przebóstwieni, że ta miłość, którą otrzymujemy od Pana Boga, uczyni nas tak szczęśliwymi, tak przepełnionymi miłością, że spotkanie z Panem Bogiem będzie niekończącą się radością. I zobaczmy, Duch Święty, jakby porządkując to wszystko, daje nam sposobność do tego, byśmy tę prawdę zrozumieli. W jaki sposób to zrealizuje się? Zobaczmy, mamy różnych ludzi. No, jedni są bardziej wykształceni, inni mniej wykształceni. Jedni kończą teologię, filozofię, inni są prostymi ludźmi, znają tylko podstawę wiary. A zobaczmy, to nie jest ważne. Ważne w tym wszystkim jest, jak wygląda Twoja miłość. I Duch Święty jest właśnie duchem miłości. To On wlewa w nas takie pragnienie, taką tęsknotę, takie oczekiwanie, które sprawia, że w pewnym momencie, kiedy zostajemy odnowieni, kiedy zostajemy przebóstwieni, wtedy mamy niezwykłą radość spełnienia. Mówiąc dalej o Duchu Świętym, trzeba powiedzieć to, co jest w wyznaniu wiary. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Bardzo ważny moment zaproszenia do uwielbienia. Duch Święty jest tym, który zaprasza nas do tego, byśmy uwielbiali Pana Boga. Jak to zrobić? Myślę, że najpierw otworzyć się na działanie Ducha Świętego, bo On sprawia, że nasza modlitwa staje się uwielbieniem. Często, jako ludzie wierzący, przeżywamy problem, że przychodzimy do Pana Boga. Najpierw z prośbami. Zresztą to jest taka postawa dziecka, postawa niedojrzała, kiedy przychodzisz i prosisz. W pewnym momencie dojrzewasz i zaczynasz dziękować. Jest modlitwa dziękczynienia. Ale kiedy nauczysz się dziękować, to w tym dziękczynieniu rodzą się elementy uwielbienia Pana Boga. I zobaczmy, to jest jakby wejście w tę relację z Trójcą Świętą w mocy Ducha Świętego. Kiedy patrzysz na swoją modlitwę, Duch Święty ożywia Cię w tym wszystkim. Jak ta modlitwa wygląda? Czy tylko przychodzisz z prośbami i mówisz: Panie Boże, mam taki problem, proszę Cię o to, o to, o to i o to. Ale kiedy zaczynasz dojrzewać, przychodzisz i mówisz: Panie Boże, dziękuję Ci za życie, za to, że jestem chrześcijaninem, że jestem człowiekiem wiary, jestem człowiekiem zaufania, że powołałeś mnie do wspólnoty, która chce czegoś więcej. Że nie tylko pragnę uczestniczyć w modlitwie innych, ale Duch Święty ożywia mnie, że ja chcę tę modlitwę realizować w sobie. I uwielbiać Ducha Świętego, uwielbiać Jezusa Chrystusa, uwielbiać Boga Ojca. Zobaczmy, przez wiele wieków w Kościele nie rozdzielano tej modlitwy. Często było tak, że to, co wydaje się teraz dosyć istotne i ważne, modlitwa do Boga Ojca, modlitwa była tylko do Boga Wszechmogącego, miłosiernego, obecnego w życiu każdego z nas. Mówiąc dalej o działaniu zbawczym, trzeba powiedzieć, że Duch Święty jest tym, który działa przez sakramenty. Cała Trójca Święta objawia swoją moc właśnie przez działanie sakramentalne. Ale Duch Święty jest obecny w tym, co jest zbawczym dziełem Jezusa Chrystusa. Zresztą to Duch Święty objawia się nad Jordanem, objawia się na pustyni, ale również objawia się w tajemnicy krzyża. I patrząc dzisiaj na nasze życie, doświadczamy tego, że Duch Święty napełnia nas łaską uświęcającą. Co to znaczy? W liście do Rzymian mamy zapisany tekst: albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, aby znowu się pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, których możecie wołać: Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Piękne doświadczenie, można by to nazwać adopcją, usynowieniem, że Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego czyni nas swoim braćmi i siostrami. Myślę, że dla wielu z nas jest to dosyć trudne, dlatego że często pojawia się to, co jest trudne w życiu człowieka, to jest grzech. Grzech niewiary, grzech braku zaufania, grzech odrzucenia ufności w stosunku do Pana Boga. I to, żeby stać się dzieckiem Bożym, to trzeba doświadczyć właśnie mocy Ducha Świętego. To, co powiedziałem, apostołowie w Wieczerniku, kiedy otrzymali tę moc Ducha Świętego, kiedy te dary Ducha Świętego stąpiły na nich, oni się przemienili całkowicie. I może dzisiaj, kiedy przygotowujemy się do tej modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego, warto zastanowić się, czy jestem gotowy, aby te dary przyjąć. Kiedy, pamiętam, w 1982 roku, będąc na drugim roku studiów, seminariów, otrzymałem wiele darów Ducha Świętego, to wtedy ksiądz, obecnie Wiktor Olżyński, powiedział następującą sprawę. Nie myśl, jakie dary otrzymasz, co Duch Święty dla Ciebie przygotował, ale otwórz się i przyjmij je wszystkie, które On będzie chciał Tobie dać. I wtedy poczułem coś niezwykłego, bo wydawało mi się, że takim pierwszym darem, który bardzo mocno odczułem, to był dar związany z modlitwą w językach. I tak pomyślałem sobie, Panie Boże, taki skromny dar mi dałeś, tylko modlitwę w językach. Ale później, kiedy podejmowałem modlitwę, kiedy byłem we wspólnocie, uświadomiłem sobie, że dostałem więcej darów. Ale tylko na jeden ten dar się tworzyłem. Bo wydawało mi się, że jest to dla mnie najłatwiejszy dar, modlić się w językach. Może okazać się, że dla Was jest to najtrudniejszy dar. Ale dla mnie w tamtym czasie modlitwa w językach była takim radosnym śpiewem. Wtedy jak dziecko cieszyłem się, jak zacząłem modlić się w językach. Myślę, że warto przyjrzeć się temu wszystkiemu i zobaczyć, jak Duch Święty kształtuje w nas to w swoje podobieństwo, że wyzwala nas z tego, co jest takim niepokojem, obawą. Mówiąc o Duchu Świętym, trzeba by powiedzieć o tym, co dzieje się w naszym sercu, jakie są owoce działania Ducha Świętego. I tu w liście do Galatów, 5 rozdział, wersety 22-23 mówią o owocach Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Owoce. Kiedy przyjmiesz Ducha Świętego, to On daje swoje owoce. Tak czasami wyobrażałem sobie to jako wielką tacę, na której są różne owoce. Jakieś mango, jabłka, gruszki, nie wiem, wiele jeszcze innych owoców. I takie moje doświadczenie, kiedyś odwiedzałem swoich znajomych, będąc w Brazylii, przynieśli owoce egzotyczne i wydawały mi się one takie nadzwyczajne. Pomyślałem sobie, że no, warto by ich spróbować wszystkich. Ale wtedy gospodarze powiedzieli, nie, po prostu systematycznie próbuj je zjadać, bo inaczej wszystko ci to zaszkodzi. I myślę, że dzisiaj też patrząc na te owoce, chciałbym je mieć wszystkie. Chciałbym się tak napełnić. A Duch Święty mówi, zacznij powoli, systematycznie przyjmować te dary. Dalej mówiąc o tych doświadczeniach przeżywania, spotkania z Duchem Świętym, trzeba by powiedzieć o tym, co jest związane z darami Ducha Świętego. Księga proroka Izajasza, 11 rozdział, werset 2. Dary Ducha Świętego. Dary mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy, pobożności i bojaźni Bożej. Zobaczmy dary, na które mamy się otworzyć. Zobaczmy, wiele darów otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego i w sakramencie bierzmowania. Ale kiedy człowiek nie podejmuje współpracy, to te dary przestają w nim działać. Święty Paweł, mówiąc o tym, powiedział, że spróbuj zrozumieć to, że te dary są na konkretny czas, konkretną sytuację. To nie jest tak, że otrzymałeś charyzmaty, możesz prorokować w każdej sytuacji. Nie. Jeżeli nie ma tej współpracy z Duchem Świętym, to te dary po prostu zaczną zanikać. To jest tak jak z umiejętnością języków obcych. Kiedy człowiek się w dzieciństwie nauczy języka obcego i ileś lat tam nie używa tego języka i po jakimś czasie wyjeżdża do jakiegoś kraju, znając ten język, na początku będzie miał ogromne problemy. Ale za chwilę po jakiejś praktyce okazuje się, że zaczyna się przypominać wszystko, odnawia się i nagle zaczyna Biblię mówić w tym języku. Zobaczmy, co w tym wszystkim się dzieje. Mam tą wiedzę nabytą, ale nie używając jej, nie jestem w stanie jej wykorzystać. I Duch Święty jest tym, który sprawia, że ja mogę wykorzystać tę wiedzę w sposób praktyczny, służyć tym wszystkim, czym zostałem obdarowany. I zobaczmy, Kościół jako wspólnota ogarnięta Duchem Świętym skłania mnie do tego, żebym ja te wszystkie dary, które otrzymałem, po prostu zaczął wykorzystywać na miarę tego, jak Duch Święty mnie poprowadzi. Mówiąc dalej o doświadczeniu Ducha Świętego, trzeba powiedzieć o tym wszystkim, co buduje wspólnotę, to znaczy o charyzmatach. Charyzmaty to są dary, które są przekazane człowiekowi, aby służyć innym ludziom. Charyzmaty zwyczajne i te nadzwyczajne, epifanijne. Zobaczmy, charyzmat to jest dar, który sprawia, że ja przyjmując łaskę od Pana Boga, zaczynam skutecznie im służyć. Kiedy zastanawiam się nad charyzmatami, można powiedzieć, że takim charyzmatem jest umiejętność służenia Panu Bogu w drugim człowieku. I może święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, mówiąc o różnych charyzmatach, mówi o właśnie postawie służby. Im bardziej jesteś obdarowany tym wszystkim, tym bardziej stajesz się pokornym, a wtedy Pan Bóg skutecznie przez ciebie działa. I może to, co stało się niebezpiecznego w sytuacji faryzeusza, oni zostali obdarowani wielką wiedzą, wielką mądrością, ale nie potrafili tego wykorzystać. I Pan Jezus mówił wyraźnie do nich, więcej pokory w tym wszystkim, więcej zaufania do Pana Boga, a wasze działanie będzie skuteczne. I tak to zrozumieli apostołowie. Oni, otrzymując wiele darów, stali się tak pokorni, że stali się tak skuteczni, że w swojej prostocie byli w stanie poruszyć ludzkie serce. Duch Święty uzdalnia nas właśnie do takiego myślenia. Stań się bardziej pokornym, a zobaczysz, jak wiele dobra zostanie przekazane przez ciebie. To jest właśnie ta umiejętność odczytania w sobie tej niezwykłej mocy Ducha Świętego. To piękne doświadczenie mamy w Dziejach Apostolskich, kiedy Duch Święty buduje wspólnotę Kościoła. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiada, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domu sprzedawali i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Piękny obraz pokazujący, że mamy różne potrzeby. Nie tylko te związane z potrzebami podtrzymywania naszej egzystencji, naszego życia, ale mamy potrzeby duchowe. I Duch Święty rozpala różne dzieła, które podejmujemy w naszym życiu, rozpala, żebyśmy pragnęli czegoś więcej. Bo zobaczmy, człowiek może mieć wszystko w tym wymiarze materialnym. Może mieć pełen dostatek, ale może być bardzo ubogi w swoim wymiarze duchowym. I dlatego potrzeba nam dzisiaj, abyśmy przygotowując się do tej modlitwy o odrodzenie darów Ducha Świętego, zrozumieli, jak bardzo potrzeba nam właśnie tego zaufania, tego ożywionego serca, które prowadzi do jedności, prowadzi do zaufania. Myślę, że każdy z nas, przeżywając obecność Ducha Świętego, w jakimś stopniu potrzebuje właśnie tej łaski, która go przemieni, która sprawi, że odrodzimy się w Duchu Świętym, że na nowo poczujemy tę radość. I tu kilka takich myśli związanych z przygotowaniem do tej modlitwy o odrodzenie Ducha Świętego, co jest ważne w przyjęciu Ducha Świętego. Pierwsza sprawa to odwrócenie się od grzechu. Dalej uwierzyć w dobrą nowinę. Dalej oddać swoje życie Jezusowi. Przyjąć postawę ubóstwa duchowego. Być jak dziecko. Pragnąć osiągnięcia tego wszystkiego, co jest zgodne z wolą Pana Boga. Podporządkować się tej niezwykłej mocy. Nie stawiać Bogu żadnych ograniczeń. Jakby pewne elementy, które Duch Święty będzie nam pokazywał w tej modlitwie odrodzenia. Myślę, że warto zatrzymać się przed tym wielkim wydarzeniem, które będzie w sobotę, zatrzymać się wewnętrznie na modlitwie. Wyciszyć się. I może ten czas, który został nam do soboty, jest właśnie takim czasem wewnętrznego wyciszenia i nasłuchiwania tego, co Duch Święty chce mi powiedzieć. Co chce ożywić, przemienić, ale czym również chce mnie obdarować. No zobaczysz wtedy, jak bardzo jest hojny w swoim działaniu. Jak bardzo mocno dotyka naszych serc. A one, kiedy stają się pełne miłości, to wtedy są pokorne. I wtedy służąc Bogu i bliźniemu, stajemy się Jego przyjaciółmi. Amen.